prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu, wstąp do świątyni naszych serc, jak wstąpiłeś do górnej komnaty. Świadku Świętej Wieczerzy, ożyw nas Twoimi dobroczynnymi darami, rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości. Przynieś nam dar mądrości wiecznej, a Twoja światłość ogromna niech oczyści nasze serca. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i prowadź nas przez czas naszego życia. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy katechezę. Dzisiejszy temat to kolejny temat z katechizmu Kościoła katolickiego poświęcony kwestii usprawiedliwienia. Przechodzimy do artykułu 2. Łaska i usprawiedliwienie, punkty 1987 do 1995. Przyjmując, że najstarszą księgą Nowego Testamentu jest pierwszy list do Tesaloniczan, a najmłodszą Apokalipsa świętego Jana Apostoła, okazuje się, że pierwszym i ostatnim słowem Nowego Testamentu jest łaska. Na początku pierwszego listu do Tesaloniczan znajduje się pozdrowienie: łaska wam i pokój. Natomiast ostatnim zdaniem Apokalipsy świętego Jana są słowa: łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Już samo takie zestawienie wskazuje na teologiczną wagę pojęcia łaska. Jednak to ważne dla teologii chrześcijańskiego życia pojęcie posiada w języku polskim niejednokrotnie pejoratywne znaczenie. Kojarzone jest ono z poczuciem jakiegoś poniżenia w sytuacji, gdy człowiek musi szukać czyjejś pomocy. To pejoratywne znaczenie słowa łaska pogłębia jeszcze specyficzny klimat wytworzony przez postęp naukowo-techniczny, w którym człowiek uchodzi za wytwórcę swojej własnej przyszłości. Człowiek z wszystko mogącą, w cudzysłowie, techniką zdaje się zajmować miejsce Pana Boga. I dlatego za zbędną uważa Jego łaskę. Łaska i usprawiedliwienie. Szczególne miejsce te dwie rzeczywistości zajmują w listach świętego Pawła. Święty Paweł jest nie tylko apostołem z łaski Bożej, lecz także apostołem, który dokonał teologicznej refleksji nad łaską. Teologia łaski świętego Pawła wypływa z osobistego doświadczenia łaski pod Damaszkiem. Apostoł narodów chce teologicznie wyjaśnić swoje nawrócenie. Nie było ono wynikiem jakiegoś procesu myślowego, lecz owocem interwencji łaski Bożej. Ta interwencja wykracza poza schemat zasługa, zapłata. Pan Bóg nie postąpił z Szawłem według jego grzechów, lecz usprawiedliwił grzech prześladowcy chrześcijan. To usprawiedliwienie Szawła dokonało się z łaski, darmowo, niezależnie od jego uczynków. W słowach apostoła, że dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, czytamy w liście do Rzymian, 3 rozdział, 24 werset, można widzieć komentarz do wydarzenia pod Damaszkiem. Tam Paweł doświadczył, że łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. A zatem łaska jest kluczem do teologii świętego Pawła. Ponieważ łaska dotknęła świętego Pawła jako grzesznika, dlatego szczytowym wydarzeniem łaski jest dla niego usprawiedliwienie grzesznika. Pojęcie usprawiedliwienia należy do podstawowej struktury Pawłowego przepowiadania zbawienia. Ono stało się centralnym punktem jego charytologii, która jest usystematyzowaną refleksją nad objawioną przez Pana Boga tajemnicą jego łaski. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, w wersetach 23-25 czytamy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które Jezus i które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze, mocą Jego krwi. Święty Paweł, pisząc w liście do Rzymian o usprawiedliwieniu, wychodzi od grzechu. Wszyscy ludzie potrzebują usprawiedliwienia, ponieważ są grzesznikami. I to zarówno poganie, jak i Żydzi. Najpierw święty Paweł wymienia litanię grzechów pogan. Na czele tych grzechów stoi bezbożność, polegająca na tym, że nie poznali oni Pana Boga z rzeczy stworzonych, pomimo że niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale, 20 wersecie. Poganie nie mogą więc usprawiedliwić swojej bezbożności nieznajomością prawdziwego Boga. Bezbożność prowadzi do znikczemnienia i bezrozumności człowieka. Czytamy dalej w liście do Rzymian w 1 rozdziale. W bezbożności mają źródło również pozostałe grzechy. Nie tylko poganie są grzesznikami, lecz również Żydzi, mówi święty Paweł. Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, czytamy w 3 rozdziale listu do Rzymian. Grzechy Żydów oddaje święty Paweł za pomocą cytatów i psalmów. Psalm 10, 14, 36, 140 oraz proroka Izajasza, 59 rozdział, 7 werset. Znajdziemy w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Wśród grzechów popełnianych przez Żydów Paweł wymienia również bezrozumność. 3 rozdział listu do Rzymian. Posiadanie prawa nie usprawiedliwia grzechów Żydów. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Czytamy dalej w liście do Rzymian. Prawo potępia grzech, ale go nie usprawiedliwia. Grzechy pogan i Żydów usprawiedliwia tylko Jezus Chrystus. On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Czytamy w liście do Rzymian, 26 wersecie 3 rozdziału. To usprawiedliwienie dokonało się w misterium paschalnym. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dzięki usprawiedliwieniu grzesznik uzyskuje odpuszczenie grzechów. Uwolnienie od grzechu. Oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. 6 rozdział, 18 werset listu do Rzymian. Rozumienie usprawiedliwienia jako odpuszczenie grzechów niesie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, które dochodzi do głosu w następujących słowach świętego Pawła. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmagała? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Usprawiedliwienie jest usprawiedliwieniem grzesznika, a nie grzechu i grzeszenia. I dlatego nie można poprzestać na rozumieniu usprawiedliwienia jako tylko odpuszczenia grzechów. Święty Paweł pisze o pozytywnym aspekcie usprawiedliwienia, którym jest dar Ducha Świętego. Duch Święty wpisany jest więc w strukturę usprawiedliwienia. On jest nie tylko efektem usprawiedliwienia, lecz także jego przyczyną. Dzięki temu usprawiedliwiony może prowadzić życie według ducha. Znakiem rozpoznawczym tego życia jest miłość. Miłość, którą w usprawiedliwionych rozlewa Duch Święty. Dzięki miłości człowiek, obraz Pana Boga, postępuje według swojego pierwowzoru, którym jest będący miłością Pan Bóg. Oprócz miłości, którą można uznać za największy charyzmat, Duch Święty udziela usprawiedliwionym jeszcze innych charyzmatów, takich jak proroctwo, nauczanie, upominanie, rozdawanie, bycie przełożonym i pełnienie uczynków miłosierdzia. We wszystkich charyzmatach wymienionych w liście do Rzymian chodzi o miłość. uszczegółowieniem miłości jest na przykład charyzmat rozdawania, którego zobrazowaniem są słowa z dziejów apostolskich. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Lub charyzmat bycia przełożonym na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. Charyzmaty są więc jakby w cudzysłowie reklamą usprawiedliwienia. Ono ma charyzmatyczny wymiar i dlatego święty Paweł, pisząc w liście do Rzymian o usprawiedliwieniu, wymienia równocześnie kolekcję charyzmatów. On wskazuje na pozytywną przemianę grzesznika, której w usprawiedliwieniu dokonuje Duch Święty. Przemiana grzesznika. Nie tylko odpuszczenie grzechów, ale to prowadzi dalej. Zaprasza człowieka do przemiany swojego życia. Warunkiem usprawiedliwienia jest wiara. Wiara na wzór Abrahama. Abraham został usprawiedliwiony z wiary, nie z uczynków. Gdyby Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, to usprawiedliwienie nie byłoby łaską. O łasce bowiem można mówić tylko tam, gdzie zostaje przekroczony schemat zasługa, zapłata. Szczytowe wydarzenie łaski, którym jest usprawiedliwienie grzesznika, nie może być zapłatą za zasługi, lecz musi przekraczać schemat zasługa-zapłata. Dlatego święty Paweł pisze, jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiara jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. Czytamy w liście do Rzymian, 4 rozdział, wersety od 2 do 6. A zatem warunkiem usprawiedliwienia, uzyskania usprawiedliwienia jest wiara. Pisząc o decydującym znaczeniu wiary dla usprawiedliwienia grzesznika, święty Paweł wskazuje na jej źródło. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tam zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiara jest nie tylko koniecznym warunkiem usprawiedliwienia, lecz także chrztu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka, 16 rozdział, 16 werset. Od chrztu zaś, tak jak od usprawiedliwienia, zależy zbawienie. Ze względu na związek wiary z chrztem i usprawiedliwieniem oraz chrztu i usprawiedliwienia ze zbawieniem jest czymś naturalnym, że w kontekście nauki o usprawiedliwieniu święty Paweł pisze o chrzcie. Dla świętego Pawła nie istnieje więc sprzeczność między usprawiedliwieniem przez wiarę a usprawiedliwieniem przez chrzest, który przecież zakłada wiarę, tak jak usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie grzesznika opisane przez świętego Pawła w liście do Rzymian pokazuje, że Pan Bóg działa inaczej niż mityczna bogini sprawiedliwości Temida. Ona jest uosobieniem rzymskiej koncepcji sprawiedliwości. Oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. Pan Bóg nie oddaje grzesznikom tego, co im się słusznie należy, lecz okazuje im łaskę, która ich usprawiedliwia. To wszystko przekracza schemat zasługa, zapłata i dlatego jest łaską. naszych rozważaniach nad usprawiedliwieniem idźmy dalej. Bez poważnego traktowania grzechu nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa głoszącego, że Chrystus został wydany za nasze grzechy, że Eucharystia to krew przelana, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Chrześcijaństwo jest religią łaski ze względu na to, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i mieszka on w człowieku. Nauka o usprawiedliwieniu stoi w opozycji do pelagianizmu, który choć odrzucony na synodzie w Kartaginie w 418 roku, nie ustanie się odradza. W dobie reformacji zarówno ewangelicy, jak i katolicy odcinali się od pelagianizmu. Sobór trydencki na czele kanonów dołączonych do dekretu o usprawiedliwieniu, umieścił potępienie pelagianizmu. Gdyby ktoś mówił, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje własne czyny dokonywane siłami natury ludzkiej albo za pomocą nauki prawa, ale bez łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa, niech będzie wyklęty. W podobny sposób potępiali pelagianizm ewangelicy w formule zgody. Czytamy tam: odrzucamy również nieprzydatną herezję pelagian, którzy nie wahali się przyznać, iż człowiek jest w stanie o własnych siłach bez łaski Ducha Świętego nawrócić się do samego Boga, uwierzyć w Ewangelię, poddać się w sercu zakonowi Bożemu i w ten sposób zasłużyć sobie na odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Nauczanie powyższych kanonów Jan Paweł II wyraził pozytywnie w postaci zasady o pierwszeństwie łaski. W Novo Millenio Ineunte w punkcie 38 czytamy: istnieje pewna pokusa, że rezultaty zależą od naszej zdolności działania i planowania. To prawda, że Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską. Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. Zapisał ojciec święty Jan Paweł II w Novo Millenio Ineunte w punkcie 38. Duszpasterstwo musi liczyć się z zasadą pierwszeństwa łaski, bo w przeciwnym wypadku będzie dryfowało w kierunku pelagianizmu. Kapłan jest niejako szafarzem usprawiedliwienia przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Dekret o posłudze i życiu prezbiterów na pierwszym miejscu stawia głoszenie Słowa Bożego, ponieważ nikt nie może się zbawić, jeżeli wpierw nie uwierzy. Prezbiterzy przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej. Dzieje apostolskie przedstawiają świętego Pawła przede wszystkim jako głosiciela Słowa Bożego na areopagach współczesnego mu świata. Dzieje wspominają również o tym, że do świętego Pawła przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. Wcześniej znajduje się jednak informacja, że rozprawiał on codziennie w szkole Teranosa. Trwało to 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy usłyszeli słowa pańskie. Ten priorytet głoszenia Słowa Bożego jest rezultatem i zrozumiały w świetle tego, co napisał święty Paweł w liście do Rzymian. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Ze względu na to, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, głoszenie Słowa Bożego jest podstawowym zadaniem każdego duszpasterza i niezastąpioną metodą duszpasterstwa. W głoszeniu Słowa Bożego pomagają charyzmaty, na przykład charyzmat proroctwa, który nie jest przepowiadaniem przyszłości, ale wyjaśnianiem teraźniejszości przez ukazanie chrześcijańskiej wspólnocie woli Bożej na dzień dzisiejszy. Wiara, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, jest koniecznym warunkiem przyjmowania sakramentów świętych. Jakby Powrotem do chrztu jest sakrament pokuty. Piotr Lombard powiązał usprawiedliwienie z sakramentem pokuty. Ten związek sygnalizował już synod w Kartaginie w 418 roku, orzekając, że jeśli ktoś twierdzi, iż łaska Boża, która usprawiedliwia człowieka przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ma znaczenie tylko dla odpuszczenia grzechów już popełnionych, natomiast jest bez znaczenia, gdy chodzi o pomoc w ich niepopełnianiu, niech będzie wyłączone ze społeczności wiernych. Powyższy kanon przypomina, że usprawiedliwienie jest nie tylko operacją usuwającą grzech, ale działa również pozytywnie, pomaga w niepopełnianiu grzechów. Stanowisko synodu w Kartaginie jest teologicznym uzasadnieniem częstej spowiedzi praktykowanej w Kościele katolickim. Jednak współcześnie przyjmowanie sakramentu pokuty i pojednania przychodzi w wielu krajach kryzys. Zamiast kolejek przed konfesjonałami tworzą się kolejki w gabinetach psychoanalityków, psychiatrów. Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat bronił sakramentu pokuty z indywidualną spowiedzią i indywidualnym rozgrzeszeniem. Związek sakramentu pokuty z usprawiedliwieniem grzesznika podkreśla niezastąpioną rolę tego sakramentu. Drodzy, zbierając te wszystkie myśli, podejmijmy pewnego rodzaju podsumowanie. Wcielony Syn Boży, zamiast karać grzeszników, usprawiedliwia ich, obarczając siebie samego tragicznymi skutkami popełnionego przez ludzi zła, odepchnięty przez własny naród, zdradzony przez przyjaciół, niewinnie skazany na tortury i śmierć, doświadczył on osobiście ludzkiej nieprawości. Lecz ta nie zdołała unicestwić w nim miłości do Boga Ojca i do ludzi. Wręcz przeciwnie, ujawniła jej heroizm. Umierając na krzyżu, Pan Jezus zamiast potępić, usprawiedliwia swych oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie usprawiedliwia on zła, ale odróżnia zło od złoczyńcy, który często nie wie, co czyni. W jego osobie Bóg jest współczujący z każdym, kto doświadcza zła, a jednocześnie sam, jako skrzywdzony człowiek, wybacza sprawcom niesprawiedliwości, dając im szansę odmiany życia. Przez krzyż Chrystusa ludzkość, która ze względu na swoje grzechy zasłużyła jedynie na karę, otrzymuje darmo z samej tylko Bożej łaski przebaczenie i realną możliwość nowej egzystencji, życia bez końca w miłości Boga i bliźniego. Dzieło usprawiedliwienia urzeczywistnia się w każdym konkretnym człowieku przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęty w tej wierze chrzest. Jego konkretnym owocem jest przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Miłości. Duch Święty jest w nas głównym autorem odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Pana Boga. Leczy On naszą zniewoloną wolę, uzdalniając ją do współpracy z Bożą łaską, odnawia i doskonali nasze podobieństwo do Pana Boga. Zapamiętajmy, usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem Bożej miłości. Jest konsekwencją darmowej inicjatywy miłosierdzia Boga, który gładzi nasze grzechy i sprawia, że stajemy się sprawiedliwi i święci w całym naszym jestestwie. Dokonuje się to przez łaskę Ducha Świętego, którą wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę, a której udziela w sakramencie chrztu. Usprawiedliwienie zapoczątkowuje wolną odpowiedź człowieka, to jest wiarę w Chrystusa i współpracę z łaską Ducha Świętego.